temat dzisiejszego kazania to lepiej się zużyć niż zardzewieć. Nie wiem, czy za którymkolwiek z razy, kiedy to hasło padało z tej kazalnicy, zastanawiałeś się, jakby co ono mówi, co ono znaczy. Bo to hasło jest naprawdę bardzo pojemne. Tam można wrzucić bardzo, bardzo dużo rzeczy. Do tego stopnia, że nawet gdybym je powiedział, podejrzewam, w pracy czy gdzieś na ulicy, to wszyscy albo większość ludzi by się z nim zgodziła i każdy by sobie coś tam podpiął pod to hasło. I podejrzewam, że gdybyśmy zapytali tak ludzi w świecie, w naszym otoczeniu, osoby niewierzące, co to hasło dla nich znaczy, to podejrzewam, że część bym pomyślała, że warto jest pracować na przykład w nadgodzinach przez jakiś czas, żeby potem sobie kupić wymarzony domek na plaży. Albo może coś takiego, że warto jest zaryzykować i zmienić pracę i może to popchnie cię w jakąś stronę, która cię rozwinie. A może mimo, że to jest ryzyko i to jest niebezpieczne, wybrać się w tą wymarzoną podróż do, nie wiem, w Himalaje i spróbować zdobyć ośmiotysięcznik. No bo drugiego życia nie masz, o drugiej okazji by nie było. Myślę, że coś w tym stylu by można było spotkać wśród ludzi, którzy są wkoło nas, tego typu odpowiedzi. I jestem ciekawy, co wy sobie myślicie, to w okazaniu może do kilku osób podejdę i podpytam. Ale ja zacząłem się zastanawiać, czy to hasło w ogóle jest w Biblii i co Biblia tak naprawdę o tym mówi. No i się okazało, że to hasło z taką biblijną perspektywą jest w każdej Ewangelii, jest w dziejach, jest w listach Pawła, jest w listach Jana, jest w listach Piotra. W objawieniu chyba nie sprawdziłem, ale bardzo możliwe, że też jest. Może nie wprost, może to nie jest cytat z Nowego Testamentu, ale to hasło tam jest. I kiedy zacząłem o tym myśleć, to co sobie uświadomiłem, że to hasło jest bardzo rewolucyjne. Ale rewolucyjne nie pod tym, że jakieś niesamowicie ułożone gramatycznie, ale w kontekście takim wywrotowe, bym powiedział. Że ono jest wywrotowe w stosunku do kultury, w której funkcjonujemy na co dzień. Do kultury, w której funkcjonuje cały świat. I do tego wrócimy. Otworzymy teraz troszeczkę inny wątek, żeby dojść do tego miejsca, co mam na myśli, kiedy mówię, że to hasło jest wywrotowe. Bo jak już wspominałem, w Biblii na temat to hasło występuje bardzo często. Naprawdę bardzo często. I chciałbym, żebyśmy wzięli kilka prostych przykładów i zacznijmy po prostu od Jezusa. Popatrzmy na Niego jako na nas wzór, jako na Tego, do którego mamy starać się być podobni. I nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawiałeś, co to znaczy być podobnym do Jezusa. Ja tak mniej więcej z 12 lat się zastanawiam nad tym. I były różne momenty w życiu. Był moment, kiedy bycie podobnym do Jezusa po prostu mi się kojarzyło. Trzeba iść, uzdrawiać, uwalniać, głosić Ewangelię. To jest prawda. Był moment, kiedy myślałem o tym, że bycie podobnym do Jezusa to życie w świętości, z dara od tego, co jest naszą grzeszną naturą. Tak, to też jest prawda. Żeby kochać swoich wrogów. To też jest bycie podobnym do Jezusa. Żeby mówić prawdę jedni z drugimi, to też jest bycie podobnym do Jezusa. Ale kiedy ostatnio, jakieś kilka miesięcy temu, znowu o tym myślałem i to hasło mi się przypomniało między innymi, to sobie uświadomiłem, że zdecydowana większość z tych rzeczy, które byśmy nazwali, że są czynami albo funkcjonowaniem, które jest podobne do tego, jak żył Jezus, można tak naprawdę spiąć w jeden aspekt, w jedno hasło. I zaraz się do niego dokopiemy. Chciałbym, żebyśmy przeczytali najpierw z listu do Filipian, z drugiego rozdziału. Fragment, który nam pokaże pewną rzecz. List do Filipian, drugi rozdział, 5-9 wersetu. I czytamy tam tak. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, by być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Nie wiem, jak czytacie ten tekst, to co on mówi, to mówi po pierwsze to, tak, że mamy być podobni do Jezusa, mamy być takiego usposobienia, jaki on był dla nas. Ale co jeszcze tutaj widzimy? Że po pierwsze Jezus uniżył się i zrezygnował ze swojej chwały w niebie i przyszedł na ziemię. To wszyscy wiemy. A jak czytamy dalej, dalej w tym wersecie czytamy, że jak już był na ziemię i stał się człowiekiem, to jeszcze bardziej się uniżył i stał się sługą. Nie wiem, czy kiedyś o tym myślałeś, ale ostatnio myślę, że to jest prawdziwe, że żeby nas zbawić, Jezus musiał oddać swoje życie, musiał umrzeć na krzyżu. Ale nie musiał narodzić się w Nazarecie, urodzić się w Betlejem, wychować w Nazarecie, w miejscu, które ma opinię taką, jak Trójkąt Wrocławski w latach 90. miało taką opinię. Czyli miejsce raczej, gdzie nikt nie chodzi po zmroku. Jezus nie musiał się urodzić w rodzinie, która de facto nic nie znaczyła w tamtych czasach. Gdyby się urodził, nie wiem, w pałacu Heroda, równie dobrze mógłby oddać za nas swoje życie i nas zbawić. A on przyszedł do nas jako sługa, mimo wszystko. I całe jego życie było tym naznaczone, że służył ludziom, którzy byli wkoło niego. Dla mnie to jest niesamowite, jak Bóg daleko się posunął po to, żeby pokazać nam, jak mamy funkcjonować i nie tylko nas zbawić, ale pokazać nam, jak mamy żyć. Jest jeszcze mocniejszy fragment, który to pokazuje. W Ewangelii Mateusza, 14 rozdział, od 13 do 17 wersetu przeczytamy. To jest fragment, który następuje zaraz po tym, jak Jezus się dowiedział o tym, że jego kuzyn Jan Chrzciciel został zamordowany. Po usłyszeniu tej wiadomości Jezus wsiadł do łodzi i samotnie odpłynął stamtąd w ustronne miejsce. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i całe ich rzesze ruszyły za nim pieszo z okolicznych miast. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych. Zdjęła go litość nad nimi. Uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Późnym popołudniem natomiast uczniowie podeszli do niego z taką radą. Miejsce to jest odludne i robi się późno. Rozpuść te tłumy. Niech ludzie idą do wiosek i kupą coś do zjedzenia. A Jezus odpowiedział, nie muszą odchodzić. Wydajcie im jeść. I potem mamy rozmnożenie chlebów i nakarmienie 5000 mężczyzn, kobiet i dzieci. To, co zwróciło moją uwagę w tym fragmencie, to całe otoczenie, w którym ta historia się wydarzyła. Jezus właśnie się dowiedział o bardzo smutnej wiadomości dla siebie. Jego kuzyn został zamordowany. Bardzo możliwe, że jedyna osoba na świecie w tamtym czasie, która jakkolwiek rozumiała, chociaż w części, kim Jezus jest, właśnie została zabita. Taka chociaż trochę bratnia dusza, bym powiedział. Więc to, co robi Jezus, jest mu smutno, jest w żałobie i chce iść na osobność. Czytamy, że zostawił uczniów, zostawił wszystkie tłumy. On chce spędzić trochę czasu sam, odpływa. Ale ludzie się o tym dowiadują. No i jak to tłumy, jak to ludzie czasami jakby nie zauważyli, nie zwrócili uwagi, że może Jezus potrzebuje trochę pobyć sam. Więc pobiegli na drugą stronę jeziora, zanim on dopłynął tam, tłumy już tam były. I Jezus stanął w miejscu, kiedy widział potrzebę ludzi i miał swoją własną wewnętrzną potrzebę przeżyć żałobę po swoim kuzynie. I myślę, że miał prawo powiedzieć, poczekajcie chwilę, wróćcie jutro. Ale miał też prawo powiedzieć, że okej, zostawiam to na bok i zajmę się potrzebami ludzi, którzy do mnie przyszli. To uzdrowienie, które czytamy, uzdrowił wielu chorych, potem jeszcze im rozmnożył chleb i to rozdawali, to nie było pół godziny służby, to nie było pół godziny poświęcenia. Czytamy, że późnym wieczorem dopiero zgłodnieli i wtedy dopiero zaczął ich karmić, więc tak naprawdę w miejscu swojej żałoby zdecydował, że cały ten dzień poświęci na to, aby usługiwać, może i wieczór, ludziom, którzy są dookoła. Mnie to rozbraja. Dla mnie to jest trochę niepojęte. I trochę wracamy teraz do tego, co mówiłem o wywrotowości tego hasła. Bo to, jak widzę je w Biblii, jak chciałbym je przetłumaczyć, jak ja sobie je przetłumaczyłem, to brzmi mniej więcej tak. Żyj bardziej dla innych niż dla siebie. I ono jest wywrotowe. Nie wiem, czy czujecie. Ja pamiętam uczucie, które wtedy miałem, kiedy sobie, że tak powiem, to w głowie uświadomiłem. Bo w moim sercu odezwało się taki bunt. Ale jak to? To nie może być prawda. To nie jest to, czego się nauczyłem. I z jednej strony widziałem, co jest w Biblii. Z drugiej strony czułem tu taki niezgodę w sercu. I prawda jest w Biblii. To nie musimy się z tym kłócić. Nie musimy tego nawet rozważać. Ale dlaczego tak się dzieje? I to, co sobie uświadomiłem, to to, że nasz świat tak funkcjonuje i my tak jesteśmy wychowywani, kształtowani przez wszystko, co się dzieje dookoła, że tak, jest ważne służyć innym ludziom, ale gdzieś ty jesteś naprawdę w centrum tego, albo przynajmniej bardzo istotny. Wszystkie reklamy dookoła nam trąbią to, że robimy to pod ciebie. Tutaj możesz sobie wybrać taki kolorek, taki kolorek, taki kolorek. Wszystko jest dla ciebie. My się dostosujemy, wszystko jest dla ciebie. I chcąc, nie chcąc, my to gdzieś jest w nas wprogramowywane. To gdzieś jest w nas jakby tak zakorzenione. I to nie jest jakby nic złego, że tak reagujemy. Pytanie jest, co z tym wszystkim zrobimy. I kiedy ta kultura nam sugeruje, żeby postępować w sposób w taki, myślę, dosyć popularny, taki rodzaj myślenia, że jeżeli sam o siebie nie zadbasz, to nikt tego nie zrobi, to Biblia mówi o tym, że osobą, która dba o ciebie, która cię promuje, która czuwa nad tobą, która jest po to, aby być przy tobie, to jest twój Bóg. To jest twój Bóg, który najczęściej posługuje się ludźmi dookoła, żeby cię rozwinąć, żeby cię ukształtować. I jeżeli pomyślisz sobie o swoim życiu, to twój rozwój, twój wzrost nastąpił dlatego, że albo Bóg osobiście w mniejszości przypadków, albo Bóg przez człowieka w większości przypadków coś w ciebie zaczął wkładać. Może usłyszałeś fajne kazanie gdzieś, nawet w internecie, gdziekolwiek, i Bóg zaczął tym słowem pracę w twoim życiu i ono wydało owoc. Ale był człowiek, który powiedział to słowo. Może ktoś dał ci odpowiedzialność w kościele, w służbie, która sprawiła, że mogłeś zacząć wydawać owoce w rzeczy, która była gdzieś od dawna w twoim sercu. Ale ta osoba musiała tobie zaufać, musiała ci dać pole do pomyłek, do uczenia się i tak dalej. A może ktoś po prostu był takim typowym duszpasterzem. Na grupie domowej towarzyszył ci i tutaj nie masz wątpliwości, że jego wkład w twoje życie jest naprawdę istotny. Więc Biblia pokazuje nam o tym, że to nie my mamy przede wszystkim zabiegać o siebie, ale Bóg jest tym, który o nas się najbardziej troszczy. I może myślisz sobie, że to jest przesada. Rozumiem. Bo to brzmi jak przesada. No bo przecież ważne jest to, jak się czujemy, to nasze emocje. My jesteśmy najważniejsi. Ta kultura, której funkcjonujemy, często też przenosi się gdzieś do naszego funkcjonowania w kościele i jakby to jest zrozumiałe. Trzeba jakby z tym się zmierzyć, ale nie ma co sobie wyrzutów z tego robić, bo to jest, tak to działa po prostu. I może jesteś osobą, która w coś takiego dała się złapać. I myślisz sobie, jak będę miał to będę wtedy dopiero robił. Jak mi dzieci wyrosną i będę miał w końcu więcej czasu, to zacznę służyć. Jak będę zdrowy i silny, no to wtedy przyjdę do kościoła i pomogę tutaj w kawiarence, cokolwiek. I to nie jest... Jestem pewny, że to nie jest właściwa postawa. Teraz będzie może być mocne, ale myślę, że nam pomoże to zobrazować, bo to wszystkie przykłady, które podałem, one w taki subtelny czasami sposób mówią, że najpierw ja, a potem inni. I kiedyś rozmawiałem z kolegą w pracy. Kolega jest taki bardzo intelektualista, bardzo mądry gość naprawdę. Przeczytał mnóstwo książek, ciekawych i dziwnych. I przeczytał między innymi naszą Biblię i przeczytał Biblię szatanistyczną. I z nim tak kiedyś o tym rozmawialiśmy i on mówi, że on woli tą szatanistyczną. I spoko, no, jego wybór, no, ten. Ale to, co mnie zdziwiło, jak mi uzasadnił, dlaczego. Bo ja myślałem, że w tej szatanistycznej Biblii to chodzi o to, że tam jakieś dziwne rzeczy się w ofierze składa i robi. Ale on powiedział mi coś takiego. Ja wolę tamtą Biblię, dlatego, że ona stawia mnie na pierwszym miejscu. Dla mnie to był szok. Że w tej Biblii szatanistycznej ona jest napisana tak, nie że ludzkość, że ty indywidualnie jesteś najważniejszy na tym świecie. I dla mnie mnie zatkało. Wtedy mnie po prostu zatkało. A jak się domyślacie, tamto jest bardzo mocno w opozycji do naszej Biblii. Bardziej humanistyczna wersja tego, co powiedziałem, to może jest coś w stylu, no przecież mam prawo. Mam prawo do odpoczynku, mam prawo do gorszego dnia, mam prawo się gniewać. Masz prawo, jesteś wolnym człowiekiem, ale masz prawo tak samo jak Jezus powiedzieć, zrezygnuję z tego mojego prawa do gniewania się, do leżenia na kanapie i jeszcze z tego, co mam, pobłogosławię innych. Do tego też masz prawo, także nie zapominaj. I mam wrażenie, że to jest ciężki temat. Dla mnie jest. Cięższy niż ostatni. To może trochę takiego, żeby to zubilizować, takie świadectwo mi się przypomniało. Jest trochę śmieszne, to może nam trochę pomoże też. Historia pewnego pastora, który, a propos tego, że mam prawo, który kiedyś, że tak powiem, miał swój czas taki prywatny, codzienny z Bogiem. No i tak staje przed Bogiem i modli się i słyszy, kolego, jeszcze tamtemu bratu nie przebaczyłeś. No ja wiem, Boże, ale on zrobił źle, on nie miał racji. Tak, ja wiem, że on nie miał racji, no ale on tak bardzo nie miał racji. A Bóg mówi, tak, on nie miał racji, ale masz mu przebaczyć. No wiem, że mam mu przebaczyć, mówi ten pastor. A potem dodaje, ale mogę się na niego gniewać. A Bóg mówi, nie możesz, mogę, nie możesz, mogę. I wpadł potem na genialny pomysł. Boże, ale w Biblii jest napisane, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Powiedział to, potem sobie trochę uświadomił, jak głupią rzecz zrobił Bogu cytować Biblię. Trochę szalony pomysł. Ale tak jest napisane. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Ciekawa jest odpowiedź Boga, którą on usłyszał w swoim sercu. To było coś w stylu. Ty chcesz mi cytować Biblię? Naprawdę chcesz mi cytować Biblię? To ja ci powiem, co jest napisane w Biblii. W Biblii jest napisane, że z Chrystusem zostałeś ukrzyżowany. I już nie żyjesz ty, ale żyję ja przez ciebie. Ty już jesteś martwy i nie masz prawa się gniewać na tego człowieka, dlatego że ja się na niego nie gniewam. A ja żyję przez ciebie. No to się pośmiali trochę, no, zrozumiał swój wąt. No głupio, no Bogu cytować Biblię bez sensu. A potem jeszcze Pan Bóg mu powiedział, przeczytaj sobie drugą część tego wersetu. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Bo druga część mówi, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Więc sobie z Panem Bogiem ustalili, że może się gniewać do wieczora, a potem ma odpuścić. No i Pan Bóg się zgodził na to. Tak opowiada tę historię. Jest jeszcze drugi aspekt tej historii, on jest też mocny, to może komuś się przyda. Bo to, co tego pastora potem zastanowiło w tej całej historii, to jest troszeczkę obok naszego tematu. To, dlaczego Bóg powiedział, ja się na tego człowieka nie gniewam. Dlaczego Bóg powiedział, mimo że przyznał, że tamten człowiek zrobił źle, to Bóg mówi, że ja się dla niego nie gniewam. I to, co usłyszał w swoim sercu, wtedy go zwaliło z nóg. Wiesz co? Wiesz, dlaczego ja się na niego nie gniewam? Ja się nie gniewam na niego dlatego, że nie gniewam się na ciebie. A to twoje grzechy i twoje winy przybiły mojego syna do krzyża. I mimo, że to zrobiłeś, ja się na ciebie też nie gniewam. Dlatego nie będę się gniewał też na tamtą osobę. No grubo. Więc tak, masz prawo. Masz prawo do wielu rzeczy i z nimi się będziemy zmagali. Ale pamiętaj, kto żyje, czy ty, albo kto ma żyć w naszym życiu i kto królować. Czy my, czy może Chrystus. I to, tak jak mówiłem, jest ciężki temat. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze o dwóch takich pułapkach, kiedy o tym myślimy. I teraz to, co powiem, może troszeczkę namieszać. Także słuchajcie uważnie, proszę. Bo zaczęliśmy sobie w pewnym momencie mówić o tym, że mamy być podobni do Jezusa. I że to podobieństwo wyraża się w tym, że żyjemy bardziej dla innych niż dla siebie. I pułapką, w którą myślę, że mniejszość z nas wpada, ale mogą być tutaj tacy ludzie, jest taka, że chcemy być dokładnie jak Jezus. A ja ci mówię, nie jesteś jak Jezus. I teraz co mam na myśli? Mam na myśli to, że czasami, kiedy słyszymy coś trudnego w naszym życiu, typu żyj bardziej dla innych niż dla siebie, to najchętniej rzucilibyśmy wszystko i po prostu sprzedali, rozdali i poszli w to tak na 120%. Jezus tak zrobił. Tak naprawdę Jezus tak zrobił. Ale to, co chciałem powiedzieć, że nie jesteś jak Jezus, to różnica jest jedna bardzo istotna. Że powołanie Jezusa było przewidziane na około 3 lata, a twoje powołanie, twoja służba raczej się liczy w 40, 50 latach. Zależy, kiedy się nawróciłeś, ile Bóg ci da żyć na tej ziemi. I to, co często gdzieś ludzie w posłudze takiej pełnowymiarowej błędy robią, to, że dają ze siebie 120% i po 2 latach tak naprawdę są albo wypaleni, albo już nie są w stanie nic z siebie dać, bo leżą czy schorowani, czy cokolwiek z tych rzeczy się dzieje w ich życiu. I wiem, że to brzmi jak coś zupełnie innego do tego, co powiedziałem przed chwilą. Ale myślę, że są osoby tutaj wśród nas, które mogą wpaść w tą pułapkę. Że będziesz dawał z siebie dużo za dużo, niż to jest potrzebne. Bo Bóg chociażby w swoim słowie przewidział coś takiego jak szabat. Czas odpoczynku. Jezus miał czas odpoczynku. Dla nas to pewnie średni, bo chodził wcześniej rano albo w nocy na modlitwy i spędzał czas ze swoim Ojcem. To był jego czas, gdzie podładowywał na baterię. Więc jest ten czas odpoczynku potrzebny. I odpowiedź, której nie dam ci teraz, to jest jak zrobić ten balans. Żeby żyć bardziej dla innych niż dla siebie, a z drugiej strony nie doprowadzić do trochę tragedii w swoim życiu przez niemądre postępowanie. Dwie zasady może zaraz wspomnę, ale dokładnej odpowiedzi ci nie dam, bo każdy będzie miał gdzieś indziej obszar, w którym tak naprawdę będziesz musiał podjąć decyzję, czy żyje dla siebie, czy dla innych. Więc to jest ta pierwsza pułapka, ale myślę, że ona dotyczy mniejszości z nas. Myślę, że raczej mamy tendencję w drugą stronę, żeby w miarę tego, jak się życie dzieje, bardziej skupiać się na własnych potrzebach, na własnej sytuacji, na własnym samopoczuciu, niż na tym, co jest dookoła. A druga pułapka, o której chciałbym wspomnieć, to w którą ja wpadłem, więc łatwiej się mówi, to, że dużo służb, dużo wolontariatu wcale nie oznacza, że żyjesz dla innych. Albo że żyjesz bardziej dla innych niż dla siebie. I my z żoną mieliśmy kilka miesięcy, może 2 miesiące temu właśnie taką obserwację i taką rozmowę. Kochanie, mam wrażenie, że nasze życie trochę zboczyło z torów. Że jak wcześniej raczej to dla innych było więcej niż dla nas, tak teraz te proporcje się zaburzyły. I mieliśmy dobrą rozmowę na ten temat i będziemy to zmieniać. Mimo, że ciągle mamy całkiem wiele służb. Bo i kazania, i szkółki, i pokój modlitwy. Jeszcze witaki były wcześniej, czy grupa domowa. Tego trochę było. Ale to, co zauważyliśmy z biegiem czasu, to to, że te służby coraz mniej zaczynają cię kosztować. Że nabierasz po prostu wprawy, nabierasz doświadczenia i coś, co było w pewien sposób życiem dla innych, gdzie dawałeś cząstkę siebie innym, teraz stało się już taką rutyną. To jedną rzecz, którą zauważyliśmy. A drugą rzecz, którą zauważyliśmy, że przychodziły nam do głowy takie bezsensowne myśli, niezłe, typu, a może dom byśmy sobie wybudowali? To jest dla nas, jakby nie mówię, że to jest coś złego. No bo w sumie więcej miejsca, można by biegać. To były bardziej moje myśli, żona w żonie się mniej chciało, to był może mój pomysł bardziej. Ale właśnie takie subtelne rzeczy, a może to byśmy jeszcze kupili, to by się przydało, zauważyliśmy, że zamiast myśleć o tym, jak przekazywać Boże Królestwo innym ludziom, jak być świadectwem dla nich, to gdzieś nasze myśli zaczęły chodzić wokół takich przyziemnych rzeczy. One nie są złe. Nie mówię, że jest złe mieć dom. Ale to, co my podjęliśmy w sercu w tym momencie, to to, że fajnie by było mieć dom, ale nasze wyobrażenie, nawet nie wiem, czy prawdziwe, jest takie, że przy domu jest 3 razy więcej roboty niż przy mieszkaniu, więc nie będzie czasu po tym, żeby służyć. I nie chcemy w to miejsce wchodzić po prostu. Na ten moment nie chcemy w to miejsce wchodzić. I nie wiem, co będzie u was. Nie wiem, jaki obszar waszego życia może zaczął funkcjonować, tak absorbować cię i iść jakby, pchać w stronę taką, że zaczynasz żyć coraz bardziej tylko dla siebie i myśleć o sobie. Więc, ale jak to rozpoznać? Jak to u nas było? U nas właśnie były te 2 aspekty. Czy to, co robimy dla innych, coś nas kosztuje? Tak realnie kosztuje, coś, na czym nam zależy. Jak jesteś studentem, taki przykład, zaproszenie kogoś na obiad, to cię będzie kosztować. I to poczujesz w swoim portfelu. Jak mu postawisz obiad jeszcze w restauracji, na rynku, to będzie cię kosztować i koszt będzie taki, że do końca tygodnia będziesz potem jadł kanapki. To będzie koszt. Ale jak już pracujesz, to ta sama czynność dla ciebie już nie będzie kosztem. To już nie będzie coś, co będzie w jakiś sposób wpływało na twoje życie. Negatywnie, jak będzie trudem jakimś, czy jakimś takim kosztem w twoim życiu. Mimo, że ta sama kwota, ta sama sytuacja. Może dla jednych ludzi właśnie tym życiem dla innych będzie otwarcie swojego domu dla ludzi, którzy są w twoim otoczeniu i po prostu ich ugoszczenie. Jesteś osobą, która raczej lubi siedzieć sama, nie wiem, z książką i zdecydujesz, że tą chwilę przyjemności, to swoje ukochane czytanie książek pod kocem poświęcisz tego dnia i zaprosisz ludzi do swojego domu i będzie trzeba posprzątać, coś może przygotować. Czy cokolwiek innego. Czy cokolwiek innego. Więc pytanie jest, jeżeli zdiagnozujesz u siebie, że rzeczywiście może za bardzo żyjesz dla siebie niż dla innych. Może wpadłeś w taką pułapkę jak my, życie gdzieś tak po prostu się potoczyło. To co z tym zrobić? Odpowiedź jest bardzo brutalna. Przestań. Przestań. Po prostu się zaangażuj. Zaangażuj się sercem w to, żeby być błogosławieństwem dla innych ludzi. I to nie patrz na to służenie innym ludziom, jak na twoje powołanie, jakieś takie duchowe, niesamowite, jak rzecz, do której Bóg cię na kolejne 30 lat powołuje. Co mam na myśli? Bo jednym z sposobów, najłatwiejszym sposobem, żeby zacząć służyć innym, to po prostu zacząć służyć w Kościele. I kiedy na przykład, nawet nie wiem, czy sobie to uświadamiacie, że tak zwany kiedyś foliowy, teraz powiedzmy rzutnikowy bardziej na przykład, to jest osoba, która nam służy. Przychodzi dużo wcześniej na nabożeństwo, żeby tu poustawiać cały sprzęt, z grupą przećwiczyć jakby wyświetlanie piosenki. To jest na tyle niewdzięczna robota, że dopóki wszystko działa, to nikt tego nie zauważa, ale jak tylko tekst się nie zgadza, to podejrzewam, że połowa Kościoła patrzy w tamtą stronę. I możesz po prostu... I wątpię, żeby to było powołanie dla kogokolwiek z nas. Naprawdę wątpię. Ale może dla ciebie rozwiązaniem albo taką próbą życia trochę bardziej dla innych niż dla siebie będzie to, że się zapiszesz do tej służby i będziesz sobie codziennie powtarzał: przyjdę w tą niedzielę i usłużę ludziom w kościele, żeby wiedzieli, co śpiewać. Może się zaangażujesz do szkółek i nawet może wiesz, że to nie jest powołanie dla ciebie, ale nie pójdziesz do tego miejsca ze względu na powołanie, ale ze względu na chęć usłużenia, najprawdopodobniej na jakiś czas. Wśród nauczycieli szkółek na przykład są ludzie, którzy kiedy przychodzą na szkółkę, nie tylko myślą o dzieciach, że ich będą tutaj kształtować, że coś im dadzą, ale dużo myślą o nas, rodzicach. Że wezmę te dzieci, zaopiekuję się nimi, zrobię najlepiej, co mogę dla nich, żeby rodzice mogli spokojnie skorzystać z czasu nabożeństwa. Nie jest to jakaś bardzo duchowa, nie wiem, jakiś bardzo duchowy argument. Jest to zwyczajna chęć usłużenia jednym drugim. I tak naprawdę w cokolwiek się angażujesz, czy to w kościele, czy poza nim, jeżeli po prostu w naszym sercu, w naszych umyślach będzie to świadome, będzie to intencjonalne, chcę służyć innym, to wymyślisz sposób. Sposób adekwatny do twojej sytuacji, do twojego życia. I to, do czego bym cię zachęcał, to żebyś nie szedł w stronę, która by cię wepchnęła w tą pierwszą pułapkę. Sprzedaję wszystko i zobaczymy, co się wydarzy. To są wyjątki, które Bóg powołuje do takiego stylu życia. Zaweź jedną rzecz, weź jedną dziedzinę i tam coś zmień. I tam zacznij myśleć o tym, aby służyć innym i mówię ci, że będzie dobrze. Bóg ci pomoże zrobić to i jakby być w tym wiernym. Okej, i na koniec coś może zachęcającego. Bo myślę, że jest rzecz, o której sobie nie zdajemy sprawy tak na co dzień, że w usługiwaniu jednym drugim jest naprawdę wielka, wielka, wielka moc do tego, żeby zmieniać rzeczywistość, zmieniać nas, zmieniać ludzi dookoła. I chciałbym, żebyśmy rzucili tylko okiem na fragment z Efezjan, 4 rozdział. Tam prawie, że po przecinku są wymienione rzeczy, które, że tak powiem, dzieją się w momencie posługiwania, służenia jedni drugim. Efezjan 4 rozdział od 11 wersetu. Znany fragment. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełnienia właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Nie wiem, czy tutaj to widzicie. Ten fragment jest o służeniu. Są funkcje w Kościele, które mają służyć. Mają służyć po tym, żeby inni mogli służyć. Komu? Jedni drugim. A jaki będzie tego obiecany przez Boga efekt? Tutaj praktycznie po przecinku mamy to wymienione. Wyposażenie, ukształtowanie każdego z nas do tego, aby być zdolnym realizować rzeczy, które nam Bóg powiedział, które nam Bóg powierzył. Ciało Chrystusa będzie rosło, będzie się budowało. Nasza wiara będzie rosła. Będziemy poznawali coraz bardziej Syna Bożego. Nie wiem, czy patrzyłeś kiedyś na to w ten sposób, że przez to, że służysz innym ludziom, to jest to droga do tego, aby być bliżej Jezusa, aby poznawać Go, aby Go doświadczać, aby mieć z Nim relacje. Wiemy, że relacje z Jezusem budujemy przez modlitwę, przez czytanie słowa. Tak, jak najbardziej. Ale ten fragment mówi o tym, że relacje z Bogiem, poznanie Jezusa budujesz też przez to, że usługujemy jedni drugim. A na koniec jest jeszcze powiedziane, że przez to wzajemne usługiwanie wzrośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Więc naprawdę w usługiwaniu jedni drugim jest naprawdę bardzo duża moc. I czasami może to wręcz przeduchawiamy i chcielibyśmy od razu nie wiadomo jakie rzeczy robić. Może nie wszyscy, ja tak miałem bardzo długo. Ale myślę, że możemy zacząć od tej najprostszej rzeczy. Od tych, które są zupełnie w naszym geście, jakby w naszej mocy. Otworzyć serce, otworzyć dom, przełamać się i podejść, zapytać, jak ktoś się czuje. To naprawdę są proste rzeczy. Ale one będą zmieniały i nas, i ludzi, którym będziemy usługiwali. Dlatego, że Bóg jest wierny. I kiedy widzi, że nasze serce dajemy, to On będzie miał miejsce, żeby je dopompować po to, abyś mógł służyć więcej. Aby ten przepływ mógł nastąpić. I aby rzeczy w naszym życiu mogły się zmieniać. I powiedziałem wam na początku, że ten tekst, ten cytat, który tutaj, który znamy z naszego kościoła, że lepiej się zużyć niż zardzewieć, jest w bardzo wielu miejscach w Biblii. I jak go znajdziecie? Prawie w każdym liście, któryś z apostołów mówi do tych kościołów, do których piszą: dziękuję wam za waszą miłość, którą okazaliście tym, którzy do was przyszli. Miłość bez usługiwania nie wyobrażam sobie. Miłość bez stawiania kogoś na pierwszym miejscu albo wyżej względem ciebie nie wyobrażam sobie. Są też fragmenty, jak w liście do Rzymian, gdzie jest powiedziane po prostu wprost, że usługujcie i tyle, jakby bez gadania. Ale w każdym liście spotkasz wzmiankę o tym, że Bóg nas zachęca do tego, abyśmy służyli jedni drugim. Nie mam planu na modlitwę, ale dzięki. Tak, i to jest koniec. Koniec kazania, nie nabożeństwa, dzięki Bogu. Ale zachęcam każdego z nas tak naprawdę. My z żoną to już sobie przerabiamy, jesteśmy w trakcie. Żebyś w swoim życiu znalazł chociaż jedną dziedzinę, jeden obszar, a może nawet dokładnie jeden, który gdzieś jest istotny dla ciebie i zastanowił się, czy nie żyjesz tam dużo bardziej dla siebie niż dla innych. Jeżeli stwierdzisz, że to, co powiedziałem, ma sens i że się z tym zgadzasz i że może warto spróbować, to zacznij intencjonalnie zmieniać swoje nastawienie, zmieniać swój sposób bycia w tej dziedzinie. Nie musimy od razu przebiec całego maratonu. Zacznijmy kilometr po kilometrze. A Bóg będzie nas doposażał i pokazywał coraz to nowe i nowe rzeczy. Jak myślisz o rzeczach wielkich, dla których jest to Boże, ja mam takie marzenia, że jak Bóg je spełni, to szok. Ale nigdy one nie zadzieją się, dopóki nie będzie intencjonalnego działania i wierności w małych rzeczach. W sumie nawet nie wiem, czy to powiedzieć. Może głupi pomysł, ale co tam. Ostatnio miałem taką dziwną akcję. Gdzieś zaczęliśmy w ten sposób funkcjonować z żoną i to jest, może być dziwne, ale zobaczymy. Siedziałem sobie gdzieś tam w restauracji na obiedzie, no i byłem sam, bo akurat żona pojechała na badania i obok siedziała jakaś pani, zupełnie obca, w życiu jej nie widziałem. I jemy sobie śniadanie bez problemu. I w pewnym momencie przychodzi taka bardzo, bardzo silna myśl. Trochę się na językach modliłem w tym czasie po cichu, bo, że tak powiem, nudy samo jedzenie. I przychodzi taka bardzo, bardzo silna myśl. Ta kobieta nie może zajść w ciążę. Mnie zatkało. Jakby normalnie nie myślę tak o ludziach. Wiedziałem, że coś jest na rzeczy. Nie wiedziałem tylko, co z tym zrobić. Modliłem się, Bóg mi nic nie powiedział, bo nie wyobrażam sobie podejść do obcej mi osoby i zacząć gadać o tym. Ale to, co było dla mnie takie niesamowite, zachęcające, bo wiem, że to był Bóg, to to, że Bóg mi to powiedział i nawet mimo, że nie miałem jak z tego zweryfikować, to, że kiedy miałem nastawienie, że chcę żyć bardziej dla innych niż na siebie, Bóg zaczął do mnie mówić na temat innych ludzi. I może to nie była przestrzeń, żeby cokolwiek z tym zrobić, albo ja po prostu nie wymyśliłem, jak to zrobić, żeby nie było głupio, dziwnie i jeszcze, żeby nie obrazić tej osoby. Ale to było dla mnie świadectwo, że Bóg chce nas używać, kiedy my staniemy Mu do dyspozycji. Że chce nas użyć jako swoje narzędzie, żeby żyć przez nas dla innych ludzi. Więc zacznijmy krok po kroku i pozwólmy dalej Duchowi Świętemu nas prowadzić. Amen.